Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Powiem Wam jedną rzecz. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, albo jeśli jesteś już chrześcijaninem 26 lat, tak jak ja, to co usłyszysz, tego jeszcze nigdy w życiu nie słyszałeś. Nigdy w życiu nie słyszałeś, a więc czy jesteś pierwszy raz, czy jesteś 8000 raz, to jest coś, czego nie słyszałeś. To jest coś, czego nie słyszałeś i będziesz w szoku, będziesz w totalnym szoku, tak jak ja jestem w szoku od 4 dni, ponieważ to, co wam powiem, siedziałem nad tym 3 dni, słuchając pewnych mądrych ludzi, czytając pewne 2 mądre książki, które badają temat Chrystusa w taki sposób, jaki ja jeszcze nigdy wcześniej, nigdy nie słyszałem. I wczoraj, tak jak mówiłem wcześniej, kiedy modliłem się o to nabożeństwo, powiem wam, zaczynam nowy rok z pasją i potężną, nową miłością do Jezusa Chrystusa. I kiedy Monika tutaj się dzieliła, mówiąc o Chrystusie, że to jest najważniejsze, On jest najważniejszy i tak dalej, powiem wam, kończę nowy rok i wchodzę w nowy rok z pasją dla Chrystusa, której nigdy nie doświadczyłem. Jestem totalnie zafascynowany Jezusem Chrystusem. Totalnie. Totalnie. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o Rabim Chrystusie. Rabi Jezus, taki jest tytuł tego kazania. Powiem ci, będzie tyle rzeczy, jeśli robisz notatki, a jeśli nie robisz, to zadaj sobie pytanie dlaczego. A jeśli robisz notatki, będzie mnóstwo rzeczy do notowania, rzeczy, o których nie słyszałeś. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 18 do 22. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył 2 braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych 2 braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał, oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. O co tu chodzi? Pomyśl o tym logicznie w taki sposób. Chrystus podchodzi do ludzi, którzy są rybakami. On do nich podchodzi i mówi do nich: pójdź za mną. Oni w tym momencie wszystko wyrzucają ze swoich rąk, przestają pracować, zrzucają wszystko i idą za Jezusem. Idą za Jezusem. To jest nielogiczne. To jest nielogiczne. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że ja idę, podchodzę do ciebie, pójdź za mną, ty zwalniasz się z pracy, rzucasz wszystko i zaczynasz iść tam, gdzie ja idę. To jest mniej więcej kontekst tego, w jakiej znaleźli się nasi rybacy. O co tutaj chodzi? Zamierzam wam to wyjaśnić, o co tutaj chodzi, pokazując wam Chrystusa w taki sposób, w jaki jeszcze nie słyszałeś, ale złapiesz też jedną rzecz. Kim ty jesteś dla Chrystusa? Kim ty jesteś dla Chrystusa? A więc, po pierwsze będziemy rozmawiać na temat tego, że Jezus był rabinem. Jezus był rabinem w Biblii, w Nowym Testamencie. Mamy 3 osoby, które mają tytuł rabina. Pierwszym rabinem oczywiście jest Jezus, drugim rabinem jest Paweł, a trzecim rabinem jest Gamaliel. Gamaliel był rabinem dla Pawła. Paweł był wychowany pod pieczą rabina, którym był Gamaliel. To był bardzo, bardzo mocno uznawany rabin. I bycie rabinem, to było coś, o czym marzyli wszyscy. Każdy młody chłopak marzył o tym, aby być rabinem. Dlatego, że kiedy byłeś rabinem, byłeś odpowiedzialny za to, aby nauczać ludzi Bożego prawa, Bożego słowa i tego, w jaki sposób oni mają żyć. Kiedy byłeś rabinem, cieszyłeś się potężnym szacunkiem ze strony ludu. Problem polegał na tym, że 3% populacji w tamtych czasach w Izraelu, populacja Izraelici byli wybitnie rozgarnięci cywilizacyjnie w porównaniu do reszty ludów. Ale pomimo tego, że byli rozwinięci, tylko 3% potrafiło czytać i pisać. 3%. 3%. Nie wiem, czy zauważyliście w Biblii taką historię, że kiedy Chrystus pojawił się w jakimś mieście i tam była synagoga, to kiedy on się pojawiał w synagodze, to dawali mu, aby co robił? Aby czytał. O, pojawił się rabin, czytaj nam. I wtedy Chrystus otwierał zwoje i czytał, dlatego że to był, rabini to byli naprawdę hiperszanowani ludzie. Kolejne pytanie. Jak można było zostać rabinem? Każdy chciał być rabinem. Tak samo jak każdy młody chłopak w Polsce, grający w piłkę, chce być jak Lewandowski, tak samo młodzi chłopcy w czasach Izraela, każdy chciał być rabinem. Żeby zostać rabinem, udawałeś się do pierwszej szkoły i ta pierwsza szkoła nazywała się Bet Sefer, co oznacza szkoła słowa. Bet Sefer po hebrajsku oznacza szkołę słowa. Ale żeby dostać się do tej szkoły w wieku 6 lat, musiałeś już znać na pamięć trzecią księgę Mojżeszową. Trzecia księga Mojżeszowa dotyczy głównie systemu ofiarniczego praw Izraela. Musiałeś to znać na pamięć, kiedy chciałeś pójść do tej szkoły. Kiedy nie potrafiłeś się tego nauczyć, kiedy nie potrafiłeś tego zapamiętać, mówiono ci: dobrze, wróć do swojej rodziny, zajmij się czymś innym, to nie jest twoja bajka. Ale jeśli już nauczyłeś się trzeciej Mojżeszowej, trafiałeś do szkoły Bet Sefer, czyli do szkoły słowa. I kiedy byłeś w tej szkole słowa, to trafiałeś tam do 12 roku życia. Od 6 roku życia do 12 roku życia byłeś w szkole Bet Sefer. Tam, w tej szkole, musiałeś nauczyć się całego pięcioksięgu Mojżesza. Pierwszych 5 ksiąg Biblii, tak zwana Tora. Musiałeś się tego nauczyć na pamięć. Musiałeś to znać wyrywkowo. Kiedy w wieku 12 lat kończyła się twoja szkoła, podchodziłeś do przygotowania do testu. Żeby podejść do testu, musiałeś znać na pamięć te 5 ksiąg. Jeśli nie znałeś tych 5 ksiąg, mówiono ci: dobra, to nie jest twoja bajka, zajmij się czymś innym, zajmij się łowieniem ryb, na przykład. Ale kiedy potrafiłeś na pamięć recytować wszystkie 5 ksiąg mojżeszowych, to wtedy dopuszczano cię do właściwego testu. Właściwy test polegał na tym, że musiałeś nie tylko recytować Biblię, Torę, na tamten czas Biblię, ale musiałeś przede wszystkim umiejętnie zadawać pytania innym ludziom, innym rabinom, aby podtrzymywać rozmowę na temat Pana Boga. To był twój główny test, czy potrafiłeś tak zbudować konwersację, że będziesz zadawał pytania, które będą się toczyć wokół istoty Pana Boga. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wersety 41 do 47. I wszystko staje się powoli jasne. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym, przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po trzech dniach spotkali go w świątyni, siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Jezus, mając 12 lat, wiedział, że teraz nadszedł czas, kiedy będzie promowany dalej, ale cały test i egzamin polegał na tym, czy on potrafi zadawać pytania. Czy on potrafi zadawać pytania odnośnie Pana Boga. Dlatego jest to napisane w Biblii, abyśmy byli świadomi, pod jaką edukacją funkcjonował Chrystus. Chrystus funkcjonował normalnie w szkole Betsefer, w szkole Słowa. On doskonale znał Pięcioksiąg Mojżeszowy, bo kiedy pojawiła się sytuacja, kiedy był kuszony na pustyni, Jezus mówił napisano i cytował Piątą Księgę Mojżeszową. Jezus był poddany tej edukacji w wieku 12 lat, potrafił doskonale zadawać pytania. Kiedy już potrafiłeś zadawać pytania, znałeś pięć ksiąg mojżeszowych, to najlepsi szli do kolejnej szkoły. Już nie Bet Sefer, szkoła słowa, ale szli do Bet Talmid. Bet Talmid oznacza szkołę uczniostwa. I ta szkoła uczniostwa, posłuchajcie, trwała od 12 roku życia do 30 roku życia. Gdzie był Pan Jezus? Od 12 roku życia do 30 roku życia. A więc różni magowie, okultyści naszych czasów tworzą historię, że był w Indiach, że był tam. Nie. Jezus był w Bet Talmid. Jezus był w szkole Bet Talmid przez 18 lat. I kiedy był w tym Bet Talmid 18 lat, to tam Jezus kiedy już wylądowałeś w tej szkole, to miałeś już swojego rabina i stawałeś się jego uczniem. I w tej szkole Bet Talmid, kiedy byłeś, to tam musiałeś przejść przez 5 etapów. Ze względu na czas, ze względu na znaczenie i sensowność tych 5 etapów, nie będziemy ich dotykać, ale generalnie było tak, że jeśli na przykład nie zdałeś z pierwszego etapu do drugiego, mówiono ci: to nie jest twoja bajka, wracaj łowić ryby. Albo zajmij się czymś, co będzie utrzymywać twoją rodzinę. A więc musiałeś przejść z pierwszego etapu do drugiego, z drugiego do trzeciego, z trzeciego do czwartego, z czwartego do piątego i najlepsi z najlepszych kończyli Bet Talmid w wieku 30 lat i tutaj, co się z nimi dzieje, oni w tym momencie, jeśli już doszedłeś tam, jeśli już byłeś absolwentem Bet Talmid, to stawałeś się uznanym rabinem. Ale teraz były dwa rodzaje rabinów. Pierwszy rodzaj rabinów to byli tak zwani rabini bez autorytetu. Bez tak zwanego bez semikach. Semikach oznaczało autorytet. I większość ludzi, którzy zostali w końcu rabinami, oni byli rabinami bez autorytetu, bez semikach. Natomiast 1/10 rabinów to byli rabini z semikach. To byli rabini, którzy mieli autorytet. Zaraz do tego dojdziemy. Rabin bez semika, czyli bez autorytetu, nauczał Biblii, dokładnie tak samo nauczał Tory, dokładnie tak samo, jak nauczał go jego rabin. A tamten rabin bez semikach, bez autorytetu, również nauczał Tory, tak jak nauczał go wcześniejszy rabin bez semikach. Czyli generalnie, kiedy byłeś rabinem bez semika, podążałeś za nauczaniem twojego poprzedniego rabina. Ale kiedy byłeś rabinem z semika, kiedy byłeś rabinem z autorytetem, miałeś prawo interpretować Torę i wyjaśniać życie w oparciu o pięcioksiąg mojżeszowy, dokładnie tak, jak uznawałeś to za właściwe. Ok? Zapamiętajcie to sobie. To sposób nauczania danego rabina był nazywany w języku hebrajskim jarzmem. Co to oznacza? Każdy rabin miał swoje jarzmo. Jarzmo to był sposób interpretacji Tory, sposób interpretacji przykazań, sposób, i oczywiście on nie odbiegał od pierwowzoru, ale to był swego rodzaju interpretator pewnych rzeczy, które były zawiłe. On uczył cię patrzeć na pewne rzeczy w inny sposób. I to się nazywało jarzmem. Czyli każdy rabin miał swoje jarzmo. Ok? A więc kiedy miałeś swoje jarzmo, zostawałeś rabinem i co wtedy się dzieje? Miałeś 30 lat i dochodziłeś do miejsca, że każdy rabin, aby uwiarygodnić jego bycie rabinem, musiał być ochrzczony. Chrzest to nie jest chrześcijańska koncepcja. Chrzest to jest hebrajska koncepcja, dlatego na przykład, kiedy nie byłeś Żydem, a chciałeś być Żydem, chciałeś być Izraelitą, musiałeś się ochrzcić. Chrzest oznaczał, pozbywam się mojego poprzedniego obywatelstwa i staję się obywatelem Izraela. Jeśli chodzi o chrzest rabinów, to było to, że jest koniec mojego życia normalnego. Od dzisiaj jestem rabinem. I każdy rabin musiał mieć dwóch świadków, którzy potwierdzali autorytet tego rabina. I teraz, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, Chrystus również miał dwóch świadków. Pierwszym świadkiem chrztu Chrystusa był nie kto inny jak Jan Chrzciciel. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 29 do 30. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzechy świata, to jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Jan ogłasza autorytet Jezusa Chrystusa. I kiedy Chrystus jest chrzczony, bo to jest, Jan Chrzciciel był po prostu jednym świadectwem, ale żeby być rabinem z semika, żeby być rabinem, który tworzy swoje własne jarzmo, aby być rabinem, który interpretuje Torę w swój sposób i patrzysz na życie w swój sposób, musiałeś mieć jakiś autorytet innego rabina, który miał semika. Prawda była taka, że taki rabin z semika trafiał się jeden na trzy pokolenia. I pojawia się on, Jezus Chrystus. Jezus jest chrzczony. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, werset 14. Jan jednak próbował go powstrzymać. Jezus mówi: ochrzcij mnie, a Jan mówi: nie, ja cię nie będę chrzcił. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał go. A ty przychodzisz do mnie, lecz Jezus mu powiedział: teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości, i Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica zstępuje na nim i spoczywa. I pojawia się drugi świadek bycia rabinem z semika. I mówi tak: oto mój syn ukochany, źródło mojej radości. Pojawił się drugi świadek. pojawił się głos drugiego świadka. Nie tylko Jan Chrzciciel, ale Ojciec Wszechmogący, który mówi, to jest mój syn. To jest mój syn. Kiedy patrzymy na sytuację na górę przemienienia, to Ojciec potwierdza to w taki sposób. Oto jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie jego, słuchajcie jego semika, słuchajcie jego nauczania, słuchajcie jego interpretacji, to jest mój syn umiłowany. A więc Jezus zostaje ogłoszony rabinem z semika, zostaje ogłoszony rabinem z autorytetem. I co dzieje się dalej? Jezus jest rabinem z semika. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety od 28 do 29. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa, uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa semika, na kim spoczywa autorytet. Ludzie to widzieli, dałem wam w nawiasie autorytet. Ludzie to widzieli, że na nim spoczywa semika. Biblia Amplified, angielska Biblia mówi, na kim spoczywa władza do interpretacji Tory. Dosłownie. A więc ludzie mówią, pojawił się rabin z semika. Pojawił się rabin, który będzie nauczał nas teraz tego w inny sposób. On ma nowe jarzmo. I teraz rozbije twoje myślenie na temat jarzma. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wersety od 28 do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje semika. Weźcie na siebie mój sposób nauczania Tory. Mój sposób. To, co było w Starym Przymierzu, to nikogo nie zmieniło. To, co było w Starym Przymierzu, nie doprowadziło do zmiany kogokolwiek. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Teraz Chrystus mówi, moja interpretacja, moje semika, moje jarzmo jest wygodne, a brzemię jest lekkie. Idąc dalej, Chrystus mówi, będzie taki moment, drodzy uczniowie, w waszym życiu, że nie będziecie mieli siły wypełniać mojego semika, ale mój Duch Święty wstąpi do was, zamieszka w was, jeśli będziecie tego chcieć, jeśli będziecie chcieli podążać za mną, mój Duch Święty zamieszka w was i on was uzdolni do tego, abyście wypełniali moje jarzmo. Wszystko jest proste. Tyle kazań o jarzmie było bezsensownych. Jesteś rabinem z jarzmem. I co dalej? Fajnie. Hello, jestem rabinem z semika. Ja jestem nim. Jezus chodził po Izraelu. Jestem rabinem z semika. Fajnie, fajnie. Co dalej? Dalej jest to, że idziesz szukać swoich uczniów. Ale gdzie idziesz szukać swoich uczniów? Jest taka grupa, która tylko na to czeka. Oni 18 lat czekają na ciebie. 6 lat Charuwy od 6 do 12, Bet Sefer, teraz wpadasz do Bet Talmid i oni o niczym innym nie marzą. Tylko, aby pojawił się rabin, który ich powoła, który przyjdzie i oni będą mogli być jego uczniami. Chrystus powinien iść szukać swoich uczniów w Bet Talmid. W Bet Talmid byli od 12 lat do 30 lat ludzie, którzy czekali już tylko na to, aby ich powołać. Znali pismo w Bet Talmid na pamięć. My dla nich jesteśmy nieuczonym motłochem. Oni po prostu znali pięcioksiąg Mojżesza po prostu na wylot. Oni śnili, oni, nie wiem, czy widzieliście takie zdjęcia z izraelskich filmów, kiedy często młode chłopaki stały i oni powtarzali coś do siebie cały czas, oni powtarzali Tory cały czas. To byli ludzie z Bet Talmid. Oni udowodnili, że to są ludzie niesamowicie inteligentni. To trzeba było mieć łeb jak sklep, żeby być w Bet Talmid i dotrwać do końca. Tam byli wybitnie uzdolnieni ludzie. To byli ludzie, którzy udowodnili swoją wytrwałość. To byli ludzie, którzy mieli pasję do tego, aby być rabinem i służyć Bogu. To byli ludzie, którzy mieli swoje zdolności. I co robił rabin? Przychodził do Bet Talmid i musiał zrobić dwie rzeczy odnośnie swoich uczniów. Słuchaj, bo jak znasz trochę Biblię, to zrobi ci się ciepło. Po pierwsze, rabin, patrząc na nich, musiał wiedzieć o jednej rzeczy. Ty będziesz czynił rzeczy o wiele większe niż ja. Rabin cię powoływał, jeśli widział w tobie to, że będziesz powołany robił rzeczy o wiele większe niż on. I druga rzecz. Następuje oficjalne powołanie. Wyobraź sobie, my jesteśmy Bet Talmid. Chodzi Jezus. Wszyscy znamy 5 ksiąg mojżeszowych na pamięć. Jezus patrzy na nas i mówi, ty będziesz robił większe rzeczy niż ja. Ty będziesz robił większe rzeczy niż ja. I teraz nadchodzi moment oficjalnego powołania. Jak brzmiało oficjalne powołanie? Pójdź za mną. Pójdź za mną. To były oficjalne dwa słowa, które powodowały, że uczniowie z Bet Talmid rzucali wszystko. Przyczepiali się do rabina, mówi, to jest mój rabin. Ja jestem jego uczniem. Jezus, rabin chodził, mówi, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. I ci wszyscy uczniowie zostawiali wszystko i szli za swoim rabinem, bo mają swojego rabina, za którym chcą pójść, a wiedzą, że mu totalnie nie dostają, że nie są totalnie adekwatni odnośnie tego, kim jest ich rabin. Ale kiedy on mówił, pójdź za mną, oni zostawiali wszystko i szli za swoim rabinem. Okej? Każdy dzieciak w Izraelu marzył o jednej rzeczy. Żeby był taki moment, kiedy pojawi się rabi, popatrzy na ciebie i powie, pójdź za mną. Pójdź za mną. I wtedy zostawiałeś wszystko. Zostawiałeś wszystko. I szedłeś ze swoim rabim i nie było innej opcji. Co robi nasz rabi Jezus? Co robi nasz rabi Jezus? Mateusza 4, rozdział 18, werset do 22. Przechadzając się wzdłuż jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci, byli to Szymon zwany Piotr i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli robakami. I on mówi do 4 rybaków, pójdź za mną. Oni dokładnie wiedzieli, co to znaczy. Oni byli w 100% przekonani, co to znaczy. Oni wiedzieli, co to oznacza. Oni wiedzieli, kim był Jezus. To jest rabi, który nas powołuje. Dlatego w tym momencie te młode chłopaki zostawiają wszystko. Wszystko. Zostawiają cały biznes i idą za swoim rabim. Idą za swoim rabinem. Zostawiają totalnie wszystko. Kogo powinien Jezus wybrać? A kogo wybrał? Kogo powinien Jezus wybrać? A kogo wybrał? Wiecie, co to jest? Co zrobił Jezus? Jezus mówi, to jest moje jarzmo. Nie bawimy się już tak dalej, jak się bawiliśmy przez tyle wieków. Ja powołam to, co nieadekwatne, aby stało się adekwatne. To, co zdyskwalifikowane, ja powołam dla siebie, aby stało się wykwalifikowane. To, co głupie, ja powołam, aby stało się mądre i zawstydziło cały świat. To było jarzmo Chrystusa. Chrystus przyniósł nowe jarzmo. Chrystus przyniósł nowe semika. Chrystus przyniósł zupełnie inne patrzenie na świat. Oni totalnie nie byli wykwalifikowani, aby stać się uczniami jakiegokolwiek rabina. Tu pojawia się rabin rabinów, Jezus Chrystus, pójdź za mną. Pamiętacie historię, kiedy Chrystus podszedł do człowieka i powiedział, pójdź za mną. On mówi, dobra, pójdę, tylko jeszcze ojca pochowam. Jezus mówi, ty się nie nadajesz, ty nic nie rozumiesz. Zostaw wszystko i pójdź za mną, tylko tacy się nadają. Nie nadają się ci, którzy są złapani w danym momencie swojego życia, czy są rybakami, czy są złodziejami, czy są prostytutkami, czy są skończonymi grzesznikami. Tu nie chodzi o to. Ci ludzie się nadają, jeśli po prostu zostawią wszystko i pójdą za swoim rabinem. Wtedy się nadają. Ty nie musisz mieć żadnych kwalifikacji, poza tym, że pójdziesz za nim. To jest nowe jarzmo Jezusa Chrystusa. Nigdy żaden rabin nie uwierzyłby ani nie uwierzył w prostych rybaków. Nigdy. To się nigdy nie wydarzyło. Pierwszych czterech uczniów Jezusa byli rybakami. A piątym uczniem Pana Jezusa był ten, który pobierał podatek od tych czterech wcześniejszych. To był celnik Mateusz. Jezus podszedł do niego, kiedy on brał podatki od innych rybaków, podszedł do niego i mówi, pójdź za mną. Co zrobił Mateusz? Rzucił wszystkim i poszedł za nim. To jest nowe jarzmo. Nie obchodzi mnie to, gdzie jesteś dzisiaj. Mnie interesuje, co będzie z tobą, jeśli pójdziesz za mną. Wiecie, co jest jeszcze ciekawe w tym, że czterech pierwszych uczniów to byli rybacy, a piąty to był celnik, który ich pobierał od nich podatek. Jezus mówi, to jest moje nowe jarzmo, potraficie z nim funkcjonować? Ten, który was okradał, potraficie z nim funkcjonować? Bo moje jarzmo jest takie, bez przebaczenia nie idziecie nigdzie. Moje jarzmo jest takie, bez przebaczenia nie idziecie nigdy. Pierwszy trening dla człowieka, który został wybrany jako talmid, jako uczeń rabina. Wiecie, jaki to był trening? To był trening chodzenia, spacerowania. Czyli musiałeś spacerować, jeśli chciałeś być uczniem jakiegoś rabina, to musiałeś spacerować dokładnie tak jak on. Jest takie powiedzenie po języku amerykańskim, które brzmi tak. Oby kurz, oby pył twojego rabiego wypełniał całe twoje życie. Co to oznaczało? Oznacza to tyle, że im bliżej szedłeś rabina, tym więcej kurzu wypadało z jego nóg, które spadały na twoje nogi. To jest niesamowite. Kiedy pojawiałeś się w synagodze, to nie czyściłeś tego kurzu od swojego rabina, ale to było coś, czym można się było popisać. To jest kurz, to jest pył mojego rabina. Posłuchaj, im bliżej chodziłeś rabina, tym więcej kurzu twojego rabina było na twoich nogach. Jaki jest kurz na twoich nogach? Za kim ty chodzisz? Za kim ty podążasz? Bo to, za czym podążasz, wydziela kurz, który pada na ciebie. Kurz Jezusa Chrystusa, pył, który wychodził spod nóg Jezusa Chrystusa, to jest kurz, to jest pył, którego potrzebuje ten zgubiony świat. Ja muszę chodzić dokładnie z tym samym kurzem i pyłem na sobie, pokazując, że ja idę zgodnie z jego jarzmem, zgodnie z jego nauczaniem. Ja podążam za jego semika. Ja podążam za tym, czego on naucza. Ja muszę iść krok w krok za swoim rabinem. I kiedy idę za moim rabinem, najważniejsze dla mnie rozwiązanie moich problemów polega na tym, aby być tak blisko, aby ten kurz był ciągle na mnie i na mnie. To będzie mnie przemieniać. Ale jeśli ty idziesz na odległość, to łapiesz kilka ziarenek na siebie i żyjesz w taki sposób, próbując być uczniem Jezusa. To nie działa, musisz być bardzo, bardzo blisko. Opisany jest Piotr, kiedy Chrystus został uwięziony. Biblia mówi o tym, że Piotr podążał za nim, ale tak jakby na odległość. Szedł za nim w pewnej odległości. Nie idziesz za swoim rabinem w pewnej odległości, idziesz za rabinem w taki sposób, że prawie czujesz to, jak on idzie do przodu, prawie czujesz, że on cię kopie. Prawie czujesz, że masz to na sobie. To jest niesamowite. To jest totalnie niesamowite, jaki to wszystko ma sens. Teraz dochodzimy do crescendo powoli. Kiedy mamy konflikt dwóch rodzajów jarzma. Powiem wam, jestem zakochany w Jezusie. Jestem zakochany w takim Jezusie. Jestem zakochany i zaraz wam powiem, dlaczego jestem zakochany. Dochodzi do konfliktu. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wersety od 1 do 11. Jesteście tym trochę podekscytowani? To jest petarda, to jest po prostu miazga. Jakim my jesteśmy motłochem nieuczonym. Panie Boże. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Jana 8, pierwszy werset. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął przy nim się gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze podążali za jarzmem, które dał im ich rabi. Oni mieli swoje jarzmo, którego byli nauczeni. Okej? To jest ważne. A więc postawili ją wobec wszystkich w chwili, gdy i powiedzieli do niego, nauczycieli, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstaw do oskarżenia. Jezus schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Co pisał Jezus palcem po ziemi? To jest pierwsze pytanie, które zadam Jezusowi, jak już będę w niebie. Co ty pisałeś palcem po ziemi? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem jedno, że ten Jezus to był ten, który miał semika. On był kimś, który miał nowe jarzmo. I dalej Biblia mówi tak. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich tak. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Tu się pojawia konflikt dwóch rodzajów jarzma. Jarzmo Mojżesza w wydaniu faryzeuszy, saduceuszy i uczonych w piśmie mówi jasno. Nie do końca, ale prawie jasno. Złapaliśmy ją na cudzołóstwie, a Mojżesz kazał takie ukamieniować. A ty co mówisz? Prawda jest taka, że oni nawet przekręcili to, co mówił Mojżesz. Dlatego, że prawo mojżeszowe mówi, że nie tylko cudzołożnica, ale cudzołożnik również będą ukamieniowani. Czyli powinien być również ukamieniowany ten, który z nią współżył w tym czasie, kiedy ich złapali. Ale okej, przekręcili. I nagle pojawia się Jezus z nowym jarzmem. Nowe semika. I mówi, okej, rozumiem. Moje semika jest takie, kto jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. I pojawia się sytuacja paradoksalna, bo uczniowie, faryzeuszy, saduceuszy już myśleli, to jest ten moment, dzisiaj będzie kamieniowanko. Nie będzie kamieniowanka. Biblia. W końcu, gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: kobieto, gdzie oni są? O co chodziło Chrystusowi? Tak naprawdę każda sprawa musi, łapie swoją wiarygodność w oparciu o dwóch lub trzech świadków. No to Jezus mówi, gdzie są ci, gdzie jest tych dwóch, trzech świadków, którzy cię przed chwilą potępiali i chcieli cię ukamieniować? Gdzie oni są? No gdzie oni są? Nie ma ani jednego świadka. Dlatego, że Jezus pokazał, jego semika pokazało, wszyscy macie problem. Wszyscy macie ten sam problem, tylko ekspresja tego problemu w przypadku cudzołożnicy jest widoczna, ale wasza ekspresja grzechu jest niewidoczna, ale jeśli jesteś bez grzechu, bierz kamień i rzucaj. Okazało się, że nie ma nikogo, nie ma ani jednego świadka tego. I Jezu i kobieta w tym momencie, kiedy Jezus zadał pytanie, kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała, nikt, Panie. A Jezus mówi, ja też cię nie potępiam. Innymi słowy, jarzmo Jezusa mówi, ja cię nie potępiam, ale nie grzesz więcej, bo to ciebie doprowadzi do destrukcji. Nikt jej nie potępił. Jarzmo Chrystusa przynosi przebaczenie, jarzmo Chrystusa przynosi wolność, jarzmo Chrystusa daje drugą szansę, jarzmo Chrystusa mówi, ja cię nie potępiam, ale przestań grzeszyć, bo to ci zrobi krzywdę. Grzech nie jest problem. Jak ty grzeszysz, nie pochlebiaj sobie. Ty nie robisz żadnej krzywdy Panu Bogu. No serio? Jest 7 miliardów ludzi, ale jak Jagiełła zgrzeszy, to są święta odwołane. Naprawdę? Kim ja jestem? Kim ty jesteś? Jesteśmy nikim. Grzech robi krzywdę tylko i wyłącznie tobie samemu. Gdzie są ci, którzy cię potępiali? Uciekli. I tutaj dochodzimy do tego, czego Żydzi nie rozumieli. Tutaj dochodzimy do czegoś, gdzie ani ty, ani ja totalnie nie nadajemy się, aby być uczniami Jezusa Chrystusa. W ogóle się do tego nie nadajesz. Nie masz żadnych kwalifikacji. Jedyne, co masz, to masz przeszły grzech, obecny grzech, to masz problemy w swoim życiu, to masz chaos w swoim życiu, to jest jedyne, co masz. Ale Jezus przychodzi do mnie i do ciebie i mówi, pójdź, pójdź za mną. Pójdź za mną. Wiem, co jest w twoim życiu. Wiem, jaki chaos jest w twoim życiu. Wiem, jaka jest przeszłość w twoim życiu. Ja o wszystkim wiem. Ale pójdź za mną. Pójdź za mną. Bądź tak blisko, że mój kurz będzie siadał na ciebie, abyś poczuł mój kurz. Abyś był wypełniony cały kurzem. Abyś był przepełniony moim jarzmem. Abyś był przepełniony tym, czego ja nauczam, bo ja jestem twoim Bogiem. Ja nie tylko jestem twoim rabinem, ale ja jestem twoim Bogiem. I Bóg mówi jeszcze jedną rzecz. Zapomnij o nowym przymierzu. Popatrz na stare przymierze, jakich gigantów wybierałem. Noe, dzisiaj o nim czytałem na marginesie. Noe się upił. Abraham był za stary i okłamał. Izaak miał wielkie marzenia, ale nic z tym nie robił. Jakub był kłamcą, Lea była brzydka, Józef był wykorzystywany, Mojżesz był zamordowany i jeszcze się Mojżesz zamordował i jeszcze się jąkał. Gedeon się bał, Samson miał potężne problemy z kobietami, Rahab była prostytutką, Jeremiasz i Tymoteusz byli zbyt młodzi, Dawid był mordercą i cudzołożnikiem, Eliasz miał myśli samobójcze, Ezechiel głosił do do ludzi, będąc nagi. Jonasz uciekał od Boga. Job zbankrutował. Jan Chrzciciel jadł szarańcze. Piotr zaparł się Jezusa. Uczniowie zasnęli, kiedy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Kobieta samarytańska była rozwiedziona 5 razy. Była rozwiedziona 5 razy, była uzależniona od seksu. Zacheusz był zbyt mały, Paweł był zbyt religijny, a Łazarz był martwy. To jest dream team Pana Jezusa. To jest dream team Pana Boga. Pasujesz idealnie. Idealnie. Pasujesz idealnie. I powiem Ci, drogi mój przyjacielu, Jezus miał tylko problem z jedną grupą ludzi. Tylko jedna grupa ludzi była dla Niego niedostępna i nie do przejścia. Nie rybacy, nie prostytutki, nie złodzieje, nie mordercy, nie rozwodnicy, nie cudzołożnicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jezus miał problem tylko i wyłącznie z religijnymi, samosprawiedliwymi ludźmi, którzy myśleli, że są tacy wspaniali i kiedy byli w świątyni, to ich modlitwa była taka: Panie, ja dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten tutaj morderca, celnik, rybak, jak ten złodziej. Ja dziękuję Ci, że nie jestem taki jak on. To była grupa ludzi, z którą Pan Jezus nie potrafi sobie poradzić. Bo Jezus chce Ci przynieść swoją własną sprawiedliwość, Jezus chce Ci przynieść swój własny kurz, a Ty mówisz: ja mam swój własny kurz, ja mam swój własny pył, ja mam swoją własną sprawiedliwość. Wiesz, czym jest Twoja sprawiedliwość w Jego oczach? Wiesz, czym jest zabrudzona szata, która nie nadaje się do niczego. Kościół Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwo chcę, żebyś się mocno obudził dzisiaj. Bo ja w tej grupie ludzi, która była przed chwilą, ja się doskonale czuję. Ja się z nimi doskonale czuję. Bo ja byłem dokładnie taki sam. Ja się zmieniłem? Nie, nie, nie. Ja nie zrobiłem nic poza tym, że Jezus, kiedy pojawił się, powiedział: słuchaj, pokażę Ci, kim jesteś w moich oczach teraz. Chcesz to zobaczyć? No, chciałbym zobaczyć. Duchu Święty. I przychodzi przekonanie o grzechu. Przychodzi przekonanie o grzechu. I w tym momencie nie masz złudzeń. Nie masz złudzeń. Panie, ratuj mnie. Kiedy Bóg Ci pokaże, kim Ty jesteś w Jego oczach. Jezus mówi: jest jedno wyjście dla Ciebie. To widzisz, jak jest. Widzisz, jak jest. To jest bilet do piekła. Ale pójdź za mną. Pójdź za mną. Chodź, pójdź za mną. Chodź, pójdź za mną. Kiedy idziesz za Jezusem, zaczynasz chodzić jak On. Niedołężnie. Jeszcze tyle problemów. Idziesz za Jezusem. Idziesz. Myślisz, że Jezus ma problemy z Twoimi fajkami? Że Jezus ma problemy z tym, co oglądasz? To wszystko będzie znikać, jeśli będziesz szedł za Nim i jeśli Jego pył będzie Cię ogarniał cały czas. Odkryłem jedną rzecz. Chrześcijaństwo i Jezus Chrystus jest dla ludzi totalnie niedoskonałych. Totalnie niedoskonałych. Totalnie niewykwalifikowanych. Ludzi, którzy wiedzą, że są w oczach Boga, są absolutnie nikim, że potrzebują Jezusa Chrystusa, bo bez Niego giną. Nie musisz być doskonałym człowiekiem, aby pójść za Nim. Druga rzecz, którą odkryłem, to jest to, że idąc za Jezusem będę doświadczał łaski, będę doświadczał kurzu łaski, ale też kurzu prawdy. Nie mogę iść za Jezusem, idąc za Jezusem, On nie usprawiedliwia mojego grzechu. Ja Cię nie potępiam, ale już nie grzesz. Ale kiedy będziesz szedł za Nim, będziesz doświadczał łaski, będziesz doświadczał też Jego prawdy, która będzie Cię przemieniać. Możesz powiedzieć: Panie Jezu, ja nie dam rady wypełnić Twojego jarzma. To jest zbyt trudne, Twoja interpretacja słowa. Podniosłeś poprzeczkę tak wysoko, że się nie da, że się po prostu nie da. Kazanie Twoje na górze to miażdży, nie jestem w stanie. Jezus mówi: wiem, tak ma być, abyś nie polegał na sobie, ale nic się nie bój. Mój Duch Święty, który, jeśli mnie zaprosisz, przyjdę do Ciebie. Duch Święty, który zamieszka w Tobie, da Ci siłę, abyś mógł przejść przez wszystko i wypełnić całe moje jarzmo, bo ono jest lekkie, ono jest łagodne, ono przyniesie Ci wolność. Chrześcijaństwo i Kościół to jest miejsce kolejnej i kolejnej i kolejnej i kolejnej i kolejnej 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 i kolejnej szansy. To jest mój Jezus. To jest mój Jezus. To jest mój Bóg. To jest mój rabin. To jest też miejsce, chrześcijaństwo i Kościół jest też miejscem, który domaga się, abyś żył w ciągłym przebaczeniu. Jeśli nie potrafisz przebaczyć, to zbadaj swoje serce, jak wiele jest jeszcze samosprawiedliwości w Twoim sercu, że nie chcesz przebaczyć. Ilekroć nie chcesz przebaczyć, nie rozumiesz, kim jesteś w Bożych oczach. Dlatego Pan Jezus powiedział: prostytutki i złodzieje was wyprzedzą. Dlaczego? Bo ani jeden, ani druga nie ma żadnego problemu stwierdzić jedną rzecz. Jestem grzeszny i potrzebuję Mesjasza, potrzebuję Zbawiciela. Jestem grzeszny. List do Efezjan, 4, werset 32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, nie głupio się uśmiechający. Za chwilę skończymy nabożeństwo. Jak miło Cię widzę. Masz być uprzejmy, a nie głupio się uśmiechający. Wiecie, jak ja tego nie lubię? Cały tydzień chodzisz zdołowany, wpieniony na wszystko, bo choinka nie taka, bo karb nie taki, tyle mułu, tyle to, znowu te hości. Przychodzisz do kościoła. Bądźcie uprzejmi, tak. Nie chodzi o głupkowate uśmiechanie się. Bądź uprzejmy. Uprzejmość polega na tym, że bardziej interesuje Cię to, co się dzieje w życiu tego człowieka, niż Twoje własne. Bądźcie uprzejmi, mówi Paweł. Serdeczni. To mnie rozkłada na kolana zawsze. Odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Złapałeś to? Dlatego, że ci przebaczono, masz przebaczać. Dlatego, że ci przebaczono, masz przebaczać. I tu jest taki problem z ludźmi, którzy są samosprawiedliwi. Jest taki fragment, Jezus powiedział: ci, którym wiele przebaczono, bardziej miłują, a ci, którym mało przebaczono, mniej miłują. No to jakbyśmy czyli jeśli ja jestem człowiekiem wychowanym w kościele i ja się nawróciłem, ja się ochrzciłem, ja idę za Jezusem, no to w sumie nie przebaczono mi zbyt wiele, no to jak ja mam kochać bardziej? Jest historia. Pewien pastor Robert Morris, pastor dużego kościoła w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś skończony grzesznik, uzależniony od pożądliwości, od seksu, spał z wieloma kobietami, został pastorem, ciągle miał problemy z pożądliwościami. I jego żona, Debbie. Debbie była wychowana w kościele i ciągle była wzorem chrześcijaństwa. To była Debbie. Nigdy, jak ona tylko powiedziała coś głupkowatego, to od razu pokutowała dwa dni, że to powiedziała. I ona przeczytała ten fragment: komu wiele przebaczono, ten bardziej kocha, komu mniej przebaczono, ten mniej kocha. Mówi: Panie Jezu, przepraszam, ale nie nagrzeszyłam na tyle i nie przebaczyłaś mi na tyle, co na przykład mój mąż. I to był moment, kiedy na chwilę zatrzymało się niebo. Mówi: nie nagrzeszyłaś? To patrz. Debbie przez 5 dni nie mogła normalnie funkcjonować, ponieważ przyszło tak potężne przekonanie o grzechu, że ona zrozumiała jedną rzecz. Ja w ludzkich oczach byłam święta. Ja w ludzkich oczach prowadziłam dobre życie, ale w Bożych oczach byłam jak brudna, zaplugawiona szmata. Brudna w każdy grzech. Jezus wniósł jarzmo, które powiedział, że żeby zdradzić swoją żonę, to nie trzeba przespać się z inną kobietą. Wystarczy, że popatrzysz pożądliwie na inną kobietę. Pan Jezus powiedział: z każdego słowa będziecie rozliczeni. Pan Jezus rozliczy cię z każdej myśli, z każdej intencji, z każdej złej motywacji. Innymi słowy, kiedy Bóg pokazuje ci, kim jesteś, to On jeńców nie bierze. Widać to w czysty sposób, kim ty jesteś. Bez Jezusa jesteśmy nikim. Bez Jezusa jesteśmy zdeprawowani. Bez Jezusa jesteśmy grzesznikami, dla których nie ma nadziei. Nie ma. Ale do takich ludzi przyszedł Jezus i powiedział: pójdź za mną. Pójdź za mną. Jestem przerażony religijnymi ludźmi. Przerażony. Ale kocham grzeszników. Brzmi jak mój rabbi. Mój rabbi miał ten sam problem. Jezus miał ten sam problem. On siedział, przebywał ze złymi ludźmi i pojawiali się ci dobrzy. O, wasz mistrz jada z prostytutkami, ze złodziejami, z celnikami. Bo Jezus czuł się doskonale, bo rozmawiał z ludźmi, którzy przynajmniej wiedzieli, kim są. Oni niczego nie udawali. Oni po prostu wiedzieli, kim są. Jezusa przyciąga szczerość. Jezusa odrzuca religijność. Mówi się generalnie, że człowiek ma 4 wyzwania w życiu. Pierwszym wyzwaniem jest diabeł. Drugim wyzwaniem jest nasze ciało, nasza grzeszność. I trzecim wyzwaniem są nasze błędy, które popełniamy w wyniku grzeszności. A czwartym wyzwaniem jest nasza religijność. Jest nasza religijność. Jestem nawrócony 26 lat. To jest sporo czasu. Sporo dobrego Bóg zrobił przez moje życie. ale dzisiaj na nowo jestem zafascynowany Jezusem, który powołuje tak bardzo popopranych ludzi jak ja, do których mówi: przestań patrzeć na siebie, przecież ja wiem, jaki Ty jesteś. Ja wiem. Pójdź za mną. Pójdź za mną. To jest nasz Mesjasz. To jest nasz Mesjasz. Jak Shane Willard powiedział taką rzecz: ludzie generalnie nie mają problemów z Panem Jezusem. Ludzie mają problem z Jezusem, którego im przedstawiłeś. Ludzie nie mają problemów z Jezusem. Ludzie mają problem z Jezusem, którego im przedstawiłeś. Koniec z religijnością. Nie zasługujesz na nic. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz, aby On był Twoim rabim. Potrzebujesz podążać za Nim i łapać Jego kurz. Łapać Jego kurz. Chciałem, żebyśmy powstali i się pomodlili. Halleluja, Duchu Święty. Czy chcesz pójść za takim Jezusem, o którym przed chwilą usłyszałeś? Który mówi: nie ma znaczenia, gdzie dzisiaj jesteś, pójdź za mną, chodź za mną, chodź. Chodź, 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 chodź za mną. Będziesz cały czas szedł za Jezusem. Skup się na chodzeniu za Jezusem, a każdy grzech będzie odpadał z Twojego życia. Nie skupiaj się na walce z grzechem, ale skup się na chodzeniu za Jezusem. Jeśli będziesz chodził za Jezusem, będzie Ci bardzo trudno grzeszyć. Przestań walczyć z grzechem, zacznij chodzić za Jezusem. I to jest pierwsza grupa ludzi, o którą ja chciałbym się pomodlić. Abyśmy szli za Jezusem krok w krok, aby Jego kurz, aby Jego pył był absolutnie wszędzie w naszym ciele. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, teraz o każdą osobę. Modlę się o każdą osobę, Duchu Święty, która tutaj jest. Modlę się, abyś objawiał swoją chwałę, abyś objawiał swoją łaskę i modlę się, Duchu Święty, abyśmy, Panie, szli za Tobą, abyśmy krok w krok szli za Tobą, abyśmy krok w krok szli za Tobą. Panie, my chcemy łapać, Panie, Twój kurz, my chcemy łapać Twoje jarzmo, my chcemy żyć tak, jak Ty nas nauczasz, my chcemy iść za Tobą tak blisko. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś dał nam potężną miłość do Ciebie. Abyś dał nam potężną miłość, Panie, do Ciebie. Abyśmy nie żyli w naszej własnej sprawiedliwości, ale żebyśmy żyli w oparciu tylko i wyłącznie o Twoją sprawiedliwość. O sprawiedliwość, którą Ty dajesz tym, którzy pokutują ze swoich grzechów i idą za Tobą. Święty Królu, rozpal nas pasją. Rozpal nas pasją dla Ciebie, Ojcze. Rozpal nas pasją dla Jezusa Chrystusa. Rozpal nas miłością dla Jezusa Chrystusa. Rozpal nas, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Jezu. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. I być może jesteś w tym miejscu. Być może jesteś w tym miejscu. I mówisz: ja nie idę za Jezusem. Okej, okay. Jak nie idziesz za Jezusem, to za kim idziesz? My nie możemy chodzić tak bez sensu. My idziemy za kimś. Idziemy za czymś. Za kim idziesz? Jeśli nie za Jezusem, to za kim idziesz? Są ludzie, którzy idą za pieniędzmi. Są ludzie, którzy idą za karierą. Są ludzie, którzy idą za swoim mężem, za swoją żoną. Są ludzie, którzy idą za swoimi dziećmi. Są ludzie, którzy idą za czymkolwiek, kimkolwiek, tylko nie Jezus. Jezus przychodzi dzisiaj do Ciebie i mówi: pójdź za mną. Pójdź za mną. Jeśli chciałbyś dzisiaj świadomie pójść za Jezusem, to proszę Cię, abyś pomodlił się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą, która wyrazi Twoje pragnienie. Jeśli chcesz się pomodlić w taki sposób, to proszę, powtórz za mną tą modlitwę. Tutaj chodzi o szczerość, tu nie chodzi o dokładność słów, tutaj chodzi o szczerość. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę dzisiaj pójść za Tobą. Chcę dzisiaj naśladować Ciebie. I proszę Cię, abyś usunął wszelki bagaż z mojego życia. Abyś usunął wszelki grzech. Abyś usunął wszelką ciemność. Proszę Cię, wybacz mi. Nawet nie byłem świadomy moich grzechów. Proszę Cię, wybacz mi. Panie Jezu, od dzisiaj chcę, abyś Ty był moim Bogiem. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, ja chcę naśladować Ciebie. Ja chcę naśladować Ciebie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.